Rozmowy o katedrze. Tysiąc 50 lat temu utworzono w Poznaniu pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich z biskupem Jordanem jako ordynariuszem.
Z archeologiem profesor Hanną Koćką-Kręc rozmawia Barbara Miczko-Malcher. Towarzyszy nam muzyka w wykonaniu Agnieszki Budzińskiej-Bennett z zespołem Ensemble Peregrina.
Ponad 1000 lat temu, jak wyglądały okolice Ostrowa Tumskiego?
No, były zupełnie inne niż dzisiaj, bo teraz dzisiaj ten teren jest mocno przekształcony, także nie zawsze ludzie sobie uzmysławiają, że znajdują się na wyspie tak naprawdę. Wyspie w rozlewiskach Warty, bo to, co dzisiaj uważamy za Cybinę, przed ponad 1000 lat było ramieniem Warty, a Cybina miała nieco inny przebieg. Natomiast był to na pewno teren odlesiony, bo trzeba było kontrolować to, co się poza wyspą dzieje na brzegach Warty, a też odlesiony dlatego, że z drzew dębowych zbudowano obronne wały, które otaczały miejsce, które było dla tej części Wielkopolski miejscem szczególnym, miejscem najważniejszym w momencie formowania się państwa pierwszych piastów, czyli u zarania naszej państwowości był to gród szczególny, bo nie był to zwykły, mały, jednoprzestrzenny, niewielki gródek, tylko był to gród już rozbudowany mocno, składający się z czterech osobno obwarowanych części. Szczególną rolę temu miejscu chyba nadał jednak Mieszko I, bo to za jego panowania ten gród był wielokrotnie powiększany. Zaczęło się od tego, że powiększył tą pierwszą siedzibę, tą niewielką siedzibę wokół kościoła Marii Panny, przekształcając w taki owal wydłużony ku północy, nie bez kozery, ponieważ to miejsce było wyniesione i jedyna możliwość rozbudowania grodu to była właśnie w kierunku północnym, bo od wschodu i od zachodu ten teren opadał ku Warcie i ku takiemu jarowi, można powiedzieć, który oddzielał to miejsce, gdzie stoi dzisiaj Kościół Najświętszej Marii Panny, od drugiego wyniesienia, na którym dzisiaj stoi katedra. Także dzisiaj widzimy to jako teren płaski, a w przeszłości były to takie trzy właściwie wyniesienia na wyspie. Jedno, na którym dzisiaj stoi Kościół Najświętszej Marii Panny, drugie wyniesienie, na którym stoi katedra i trzecie wyniesienie, które dzisiaj nazywamy Zagórzem.
O muzyce w czasach pierwszych piastów z dr Agnieszką Budzińską-Bennett rozmawia Maciej Prochaska.
Jaka była muzyka w czasach Chrobrego?
O, to jest bardzo trudne i złożone pytanie, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle w czasach Chrobrego w całej Europie. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z chorałem, który ma już za sobą karierę prawie tysiącletnią. Natomiast jeżeli mówimy o muzyce w czasach Chrobrego na ziemiach Polski ówczesnej, no to jest sprawa złożona. Przede wszystkim podzieliłabym tutaj tę muzykę na świecką i religijną, czy celebracyjną. I w przypadku tej pierwszej, czyli muzyka świecka, muzyka często instrumentalna czy taneczna, nie mamy absolutnie żadnej dokumentacji. Natomiast jeżeli chodzi o chorał polski, najwcześniejszy, piastowski, no to jest bardzo też złożony problem właściwie, ponieważ nie zachowały się do naszych czasów źródła z takim chorałem, czyli właściwie z takim, z obrządkiem słowiańskim. Po prostu, powiedziałabym, nie ma nawet infrastruktury takiej administracyjnej czy też architektonicznej. Musimy sobie uzmysłowić, że chorał jest związany oczywiście z miejscami kultu, z kaplicami, z kościołami, klasztorami, a te dopiero w tym czasie powstają.
Hanna Koćka-Kręc.
My dla czasów Mieszka I możemy w zasadzie wymienić tylko dwa grody, które można łączyć z jego fundacją. To jest Ostrów Tumski w Poznaniu i Ostrów Lednicki.
Pozwoli pani profesor, że przypomnę maleńki fragment nagrania z 1999 roku. To się działo właśnie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Pani była otoczona całą grupą kolegów, którzy przyjechali z Poznania i spoza Poznania i wszyscy spoglądali w dół na to, co zostało odkryte.
Tak? I tu jest kaplica. Masz jak plan, masz tu. Tu jest w tej chwili zarysowany hipotetycznie przebieg wałów. Dlatego ja muszę ciągnąć też do wałów, żeby zobaczyć, jak mają kąty. Tu był ojciec w 1938 miał cenę, środek wału. Tu były wały uchwycone, więc to jest mniej więcej, prawda? Natomiast tu mogło być wężej. I jak oni się zmieścili wtedy, nie? I wtedy równolegle do biegu rzeki mógł być, ale nie musiał. Tych rozwiązań znamy przecież kilka, nie?
Kaplica była,
a kaplica tak, musiała być w tym samym miejscu.
Bardziej, bardziej okazałe nawet powiedziałam.
I może być nawet tak, że tu się rozdwaja i coś jeszcze jest dalej ku psauterii. Przecież to mogło być, wiesz, mało miejsca, wąsko, oni mogli pójść nie prostokątem, tylko takim kwadratem.
No nie, no oczywiście, no póki się nie w rozkopie.
A tu fundamenty są takie z odsadzką, że ja bym się nie dziwiła, jakby to była w ogóle wieża. Bo to ma już w tej chwili 2 metry z odsadzką licząc.
Tak, to było rzeczywiście dla mnie osobiście przeżycie ogromne i niezapomniane. Bo właściwie stanęliśmy nad raptem 2-metrowym odcinkiem fundamentu, jak się później okazało, zachodniej ściany Pałacu Książęcego. I te pierwsze moje wrażenia i interpretacje były właściwie intuicyjne. Ale okazały się trafne, szczęśliwie. Uznałam wtedy, że mamy do czynienia z fundamentem Pałacu Książęcego, który jest założony na innej osi niż to było w przypadku znanych już, rozpoznanych palaców, mianowicie nie skierowanych ku wschodowi, czyli nie na osi wschód-zachód, tylko na osi północ-południe. Kaplica wraz z pałacem była takim szczególnym znakiem wagi tego grodu. Ona się wyróżniała w terenie, ją było widać z daleka. Także to było też takie pokazanie, manifestacja pozycji władcy i pozycji jego książęcego grodu.
To trochę tak jak Rzym na wzgórzach.
Tak,
to Poznań też na wzgórzach.
Oczywiście, bo skąd się wzięła nazwa Palacium? Wzięła się nazwa od określenia Pałacu Cesarskiego in Palatio Monte, na wzgórzu palatyńskim Rzymu. Czyli mamy tutaj naśladownictwo również tej sytuacji topograficznej, charakterystycznej dla Palatynu, gdzie właśnie cesarze rzymscy mieli swoje pałace. Mamy więc odwołanie do najlepszych wzorców.
No i z Rzymu też przyszło określenie diecezja.
Tak, oczywiście, to wszystko...
Tam był taki administracyjny podział, przeniesiony
oczywiście,
został do nas.
No, tam mamy początki organizacji kościelnej, wobec czego odwoływano się do tych wzorców siłą rzeczy i one w zmienionej nieco postaci, ale dotarło również do ziem piastowskich w czasach, kiedy Mieszko I porzucił pogańską wiarę przodków i postanowił przyjąć chrzest i włączyć tym sposobem swoich poddanych, bo chrzest władcy to właściwie było usankcjonowanie również całej akcji misyjnej wobec ludu, postanowił włączyć swój kraj do tych właśnie łacińskich państw Europy Zachodniej, a więc znowu kierował się ku tym najlepszym wówczas w Europie wzorcom.
Proboszcz Katedry Poznańskiej, ksiądz kanonik Ireneusz Szwarc.
Ten krzyż jest niezwykły.
Rzeczywiście, trzymam go w ręku. Jest mi bardzo bliski. Kiedy myśleliśmy o obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski, i co takiego właśnie też przygotować, by podarować chociażby Ojcu Świętemu, Matce Bożej na Jasnej Górze, no i gościom znakomitym w katedrze na tych obchodach, to pomyśleliśmy, że właśnie z tego dębu, z takich już bardzo resztek tego dębu, który został wydobyty też na Ostrowiu Tumskim z wałów Mieszka, dębu, który przeleżał 1100 lat pod ziemią, właśnie zbudować po prostu krzyż. Krzyż, na którym umieściliśmy też replikę najstarszej pasyjki znalezionej na wielkopolskiej ziemi, pasyjki pochodzącej z XII wieku, która dzisiaj znajduje się w naszym Muzeum Archidiecezjalnym. Wykonaliśmy ten krzyż, krzyż dla katedry. Udało nam się zbudować monstrancję z czarnego dębu. Ona w tej chwili jest też w muzeum. I używamy ten krzyż w katedrze, procesyjny krzyż, a te pozostałe, które zbudowaliśmy, ofiarowaliśmy, czyniąc wielką radość, kiedy razem z prymasem Polski właśnie na Jasnej Górze wręczałem, miałem ten zaszczyt wręczać ten krzyż Ojcu Świętemu, widziałem, jak był wzruszony, kiedy mogłem mu powiedzieć, że Ojcze Święty to jest kawałek Polski, właśnie z tego miejsca, gdzie się Polska zaczęła, gdzie zaczęły się nasze dzieje państwa i kościoła w Polsce. I on wziął ten krzyż i ucałował. I to był dar, wtedy tak powiedzieliśmy, właśnie dar od Polaków, od narodu polskiego.
Ksiądz prałat Jan Stanisławski.
No, chyba pierwsza książka w Polsce zjawiła się na Ostrowiu Tumskim. To były księgi liturgiczne, bo biskup musiał przyjechać z pewnym aparatem, to znaczy musiał mieć kodeks prawa kanonicznego, musiał mieć ewangeliarz, musiał mieć mszał. Zastanawiamy się, w jakim rycie była liturgia mszy, sakramentów, bo wtedy bardzo dużo było rytów, prawda? Niektóre jeszcze do dzisiaj są takie, no, na przykład katedra mediolańska ma tak zwany ryt ambrozjański, czy katedra w Kordobie. Kiedyś mieli dominikanie, karmelici też swój ryt. Więc tych rytów było bardzo dużo. Sobór trydencki potem to zredukował, no i ustanowił tę mszę świętą, która dzisiaj nazywa się liturgią nadzwyczajną. No, wyobraźnia jak się puści, czasem jak podsłuchuję przewodników, to wyobraźnia jest bardzo duża.
Doktor Agnieszka Budzińska-Bennett.
Oczywiście mamy katedrę w Poznaniu właśnie ufundowaną w 1968 roku, więc coś tam musiało być śpiewane, natomiast nie ma jeszcze personelu, który by to wykonywał, prawda? Ponieważ chorał no, nie wykonuje jedna osoba, tylko to jest hola cała kapłanów czy mnichów. No i nie mamy jeszcze przez kilka stuleci, nie mamy takich stabilnych skryptoriów, gdzie by taka własna produkcja rękopisów mogła się odbywać. Mamy śpiewaków na pewno importowanych. Wiemy, że Bolesław Chrobry przebywał przecież w Magdeburgu, był między zakładnikiem a kształceniem. Wiemy, że osoby, które są bardzo ważne dla polskiej historii Kościoła i również muzyki, takie jak Święty Wojciech, podróżowały po całej Europie. Święty Wojciech był przecież we Włoszech, podróżował po Francji, no i właśnie oczywiście w całym Cesarstwie Rzymskim. Więc to są no, rzeczy importowane. Nie mamy takich stricte piastowskich naszych produkcji jeszcze tak wcześnie.
Czy zatem taką muzykę można odnaleźć i zrekonstruować? To znaczy nie odnaleźć w sensie dosłownym, ale w jakiś sposób dotrzeć do tych pierwowzorów, o których mówisz, do tych importowanych elementów, bo wiemy z płyty zespołu, któremu przewodzisz, Sacernidus, że rzeczywiście można dokonać takiej rekonstrukcji, takiej próby rekonstrukcji pięknej brzmieniowo, prawda?
No tak, tylko że akurat na płycie Saturnidus, które rzeczywiście poświęcone jest postaciom świętego Wojciecha i Bolesława Chrobrego i Ottona III, mamy jednak utwory z czasów późniejszych, ale utwory, które mówią o okolicach roku 1000. To znaczy jest to przekaz o wiele późniejszy. To są utwory z wieku XIII, XIV, XV, które nadal jakby uaktualniają te wydarzenia z wieków no o wiele wcześniejszych. Natomiast mamy taki problem. Pierwszy w ogóle manuskrypt z chorałem, który mamy w Polsce, to jest tak zwane sakramentarium tenieckie z połowy już XI wieku, a więc już się tutaj to troszeczkę opóźnia jakby. Ale to jest również rękopis importowany. Wiemy natomiast, że był używany w Tyńcu, czyli pewne rzeczy adaptujemy i ten sakramentarz był właśnie w użyciu przynajmniej do XIII czy do XIV wieku, ale znowu to nie jest jakby własna rzecz. Mamy opisy oczywiście liturgii z Cesarstwa Rzymskiego, więc możemy przyjąć, że podobne liturgie były u nas właśnie, że to był import podobnych śpiewów, podobnego stylu śpiewów. Ale nic pewnego na ten temat nie wiemy.
Proboszcz Katedry Poznańskiej, ksiądz kanonik Ireneusz Szwarc.
Tutaj na Ostrowiu Tumskim najpierw mamy dobrze już odkryte relikty, chociażby Palacjum Mieszka z X wieku. Później znajdujemy tutaj groby Mieszka i Bolesława, więc mamy tą najstarszą nekropolię królewską tego państwa piastowskiego. Tutaj mamy relikty preromańskiej, romańskiej katedry, która zbudowana została przez władców jako pierwsza katedra biskupów polskich na ziemiach polskich. Stąd ten nasz jubileusz dzisiaj, który obchodzimy, 1050. rocznica biskupstwa poznańskiego z pierwszym biskupem, biskupem Jordanem, o którym mówią kroniki, i to nie jedna kronika, że był pierwszym biskupem polskim Poznania. Dokładna data 968. To właśnie pokazuje tą jakąś niezwykłość tego miejsca. Myślę, że poznaniacy, my tutaj, którzy jesteśmy stróżami tej wspaniałej historii, no, powinniśmy nie tylko być świadomi tego wyjątkowego miejsca, ale jak najbardziej zapraszać do tego źródła wszystkich i tą historią dzielić się. Bo to jest tutaj, można powiedzieć, nasze DNA, tu są te nasze początki. Tu możemy sobie wiele rzeczy wyjaśnić, jak powstała Polska i że tutaj nasi przodkowie przyjmowali chrzest. Nie rozstrzygniemy dokładnie, gdzie on miał miejsce.
Hanna Koćka-Kręc.
Czerpiemy właśnie z kroniki Gala Anonima, który opisuje 100 lat po wydarzeniach wypadki dotyczące początków państwa polskiego. No i czerpiemy też z kroniki biskupa merseburskiego Cicmara, który jednak wskazywał, iż pierwszym biskupem dla ziem polskich był Jordan, biskup poznański. Cicmar zakończył swoją kronikę w 1018 roku, a więc ta pamięć jeszcze była stosunkowo świeża. No, kronika Gala Anonima była o 100 lat późniejsza, wobec czego Gal już spisywał swoje informacje, mając na względzie już organizację państwa piastowskiego, organizację kościoła polskiego przede wszystkim, z Gniezdem jako stolicą archidiecezji, wobec czego on miał już nieco zakłóconą wiedzę o tym, co się działo w czasach Mieszka I.
Ksiądz Ireneusz Szwarc.
W katedrze znajdujemy relikty misy chrzcielnej drugiej połowy X wieku. Tak na mój taki osobisty użytek, jestem tu proboszczem 20 już prawie 2 lata, sobie myślę, że nasi władcy, zarówno Mieszko, jak i Bolesław, chcieli być pochowani przy chrzcielnicy. Właśnie chrzest rodził to państwo, budował ich tą tożsamość nową i określał właśnie to miejsce ich w historii, określa do dzisiaj. Więc oni są pochowani, znajdujemy relikty grobów naszych władców, pierwszych władców, właśnie kilka metrów od chrzcielnicy. Chrzest to jest właśnie to nowe odkrycie cywilizacyjne i duchowe. To jest to przejście do tej rzeczywistości chrześcijańskiej.
Czy wyprawa do podziemi katedry przybliży nas do tych czasów? Czy tam możemy znaleźć jakiś fragment, który pochodzi z tego X wieku?
Z pewnością tak. Podziemia katedry są tego doskonałym świadectwem. Mamy tam bowiem do czynienia z reliktami najstarszej katedry, a nawet z urządzeniem tę katedrę poprzedzającym. To jest też szeroko dyskutowana misa, która w środku ma wyraźny ślad po słupie, podtrzymującym być może zadaszenie, ale być może też słupie, na którym stało jakiś albo krzyż, albo wyobrażenie Jana Chrzciciela, albo Chrystusa, po prostu Chrystusa w Jordanie. Misa, która ma 4 metry średnicy i która jest przedmiotem zażartych dyskusji, co do funkcji, której ja sama znam 3. Że tak powiem, wyjaśnienia. Takie najbardziej trywialne to, że to było miejsce stanowiące posadzkę jakiegoś urządzenia, które miało zabezpieczać sypkie materiały budowlane związane z budową katedry. O tym rzadko kto pamięta, ale taka jedna teza też została postawiona. Druga teza, że to jest trywialne urządzenie do mieszania zaprawy wapiennej związane z budową katedry. No i ta, która mnie osobiście duchowo najbardziej odpowiada, to jest, że jest to pozostałość jednak po urządzeniu chrzcielnym, że mamy tutaj do czynienia z pozostałością basenu chrzcielnego otoczonego jakimś, prawda, murkiem lub ścianą, to jest trudne w tej chwili do rekonstrukcji, w którym mogły się odbywać zbiorowe, masowe chrzty osób decydujących się na konwersję, bo trzeba pamiętać, że Jordan musiał gdzieś zakończenie swojego misyjnego dzieła jakoś spełnić, to znaczy ludzi przygotowywać do konwersji, a więc katechumenów musiał w końcu gdzieś ochrzcić, prawda? I gdzieś to miejsce chrzcielne w Poznańskim Grodzie mogło oczywiście funkcjonować.
Jest taka ciekawa informacja a propos też tych importowanych manuskryptów. Wiemy na przykład, iż Otton III ufundował podróż i cenne podarunki, w tym księgi liturgiczne, mnichom włoskim, benedyktynom włoskim, którzy przybyli do Polski w roku 1001. I oni też krótko uczyli po prostu nowych mnichów już polskich. Uczyli oczywiście całej liturgii, uczyli łaciny, ale uczyli też śpiewu. Mamy wzmianki o tym.
Ksiądz prałat Jan Stanisławski.
Przecież mamy coś bardzo cudownego, a nieznanego. To jest powieść Gołubiewa Bolesław Chrobry. 6-tomowa powieść. Ja myślę, że to jest taka wizja, która jest podobna do prorockich wizji w Starym Testamencie. On był wizjonerem i doskonale odtworzył ten klimat tych ludzi tutaj. I taka fraszka potem Lema chyba była w Szpilkach, kiedy zaczął 6 tom pisać tej powieści. Skończ, pókim dobry, Bolesław Chrobry w podpisie.
Przez długie lata pieśniarze Słowian, Niemców, Nordów i Rusi wiedli swe niekończące się opowieści o wojnach, które przewalały się przez kraj Mieszki, jak burze idące nad puszczą. Wojownicy siedzieli w moszczonych ławach wzdłuż ścian, z okutych rogów ciągnęli piwo i miód, słuchali o cesarzu Ottonie, Bolesławie Srogim, o Erykach i Olafach, o wszystkich świetnych królach i rycerzach, z którymi stary Mieszka wiódł boje, I o tych latach ostatnich, kiedy synowie Ody byli jeszcze małymi chłopcami, a ramieniem i mieczem księdza Mieszki był pierworodny Bolesław, chybki jak jeleń i chrobry jak tur.
Ludzie to już nie czytają tej książki, ona wyszła już z obiegu, ale to jest coś wspaniałego.
Bo ona jest napisana trudnym językiem.
Bardzo trudnym. On rekonstruował pewno wczesno-średniowieczny język. Poza tym gąszcz tych postaci jest tak duży, że już w drugim tomie człowiek nie wie, kto kim był w pierwszym tomie. Także to trzeba czytać powoli, ale to jest niezwykła powieść.
Maciej Prochaska w rozmowie z Agnieszką Budzińską-Bennett. Instrumenty muzyczne z czasów Piastów.
Nie mamy aż tylu tych zabytków. No, byłoby o wiele piękniej, gdyby to było, ale no niestety. Południe Polskie troszeczkę ma ich więcej, ale Wielkopolska sama niestety cierpi na taką zupełnie brak ciągłości źródeł.
Ale jak widać z płyty Saturnidus, Ensemble Peregrina, pod twoim przywództwem, taka ciężka praca rekonstrukcyjna popłaca, to znaczy rzeczywiście są tego efekty. A powiedz mi, czy jakieś instrumenty muzyczne z tej epoki piastowskiej, czy one są porównywalne z tymi europejskimi? Jak one mogły wyglądać?
Znaczy oczywiście, że mamy prądy, typy instrumentów, które były używane w całej Europie generalnie. To się bardzo rzadko zmieniało, ponieważ mówimy cały czas o średniowieczu, kiedy zmiany zachodzą na przestrzeni kilku stuleci, prawda? To nie jest tak, że co dziesięciolecie mamy jakiś nowy model harfy czy czegoś, jakiegoś instrumentu. Natomiast rzeczywiście chyba był, to jest też no, sprawa taka zagadkowa i jeszcze do zbadania, był prawdopodobnie podobny idiom instrumentów polskich. Mamy taki termin, który znamy może z późniejszej literatury, gęśle, prawda, czyli typ hordofonów smyczkowych, czyli typ skrzypiec jakby. I rzeczywiście dzięki pracy archeologów tutaj przede wszystkim wiemy o szczątkach pewnych instrumentów, na przykład z XI wieku bodajże jest taki instrument w okolicach Opola odnaleziony, czy trochę późniejszy w Gdańsku. Ale to jest po prostu typ fideli, bardzo podobny też do tych europejskich, albo już dosyć słynny instrument, który się jakoś najlepiej zachował ze względu na to, że pochodzi z XV wieku, to jest fidel płocka. No i oczywiście znowu problem, nie wiemy co na tych instrumentach było wykonywane. Pewnie muzyka taneczna, akompaniowanie śpiewakowi, znowu w muzyce świeckiej, która, jak już wspominałam, dosyć dramatycznie nie została zachowana do naszych czasów. Jest jeszcze jeden instrument typowo polski, już o wdzięcznej nazwie suka. I tutaj powstają rekonstrukcje możliwych utworów, powstają rekonstrukcje techniki grania, powstają rekonstrukcje na przykład strojenia takiego instrumentu.
Sugerujesz tutaj bardzo delikatnie oczywiście, że w tej kulturze tradycyjnej, ludowej mogły przetrwać pewne elementy, takie artefakty tego średniowiecza, które mogły przeniknąć z tej epoki piastowskiej.
To na pewno, to znaczy musimy być zawsze ostrożni, jeżeli mówimy o instrumentach ludowych, na przykład pochodzących z XIII, XIV, XV wieku, to były instrumenty stosowane właściwie w sztuce wysokiej, które, tak jak sugerujesz i słusznie, zostały nieco w kulturze ludowej, czy przeniknęły na ten grunt. Takim bardzo dobrym przykładem jest lira korbowa. To był początkowo instrument używany nawet w kościele i to jako organistrum znany, a więc taka ogromna lira korbowa. Zresztą grało na niej dwóch muzyków. Jeden kręcił korbą, a drugi grał, ponieważ to był instrument ogromny i bardzo nośny.
Proboszcz Katedry Poznańskiej, ksiądz kanonik Ireneusz Szwarc.
Jesteśmy na szczególnym miejscu. Katedra ma przepiękną historię, długą historię. Ma swoje wzloty, swoje trudne chwile, kiedy jest niszczona, kiedy jest plądrowana, kiedy jest palona, kiedy przeżywa różne kataklizmy, jest przebudowywana przez te 10 wieków. ale zawsze, jak mówię, ona powstaje, odradza się, przepiękna. Wciąż jest miejscem tego spotkania człowieka z Bogiem. Nie zawsze pamiętamy o tym, jak ona została uderzona na sam koniec wojny, 15 luty 1945, kiedy już właściwie kończy się wojna i można by powiedzieć, katedra ocalała. A tymczasem w ostatnich dniach wojny zostaje uderzona, spalona, pali się przez półtora dnia, 65% katedry, tej substancji historycznej się pali. Nikt nie wylewa jednego wiadra wody, bo jest front. I następuje potem ten niezwykły czas, znowuż wysiłek 11 lat odbudowy katedry poznańskiej. Otwiera swoją bramę, swoje drzwi, swoje nowe i dzień poświęcenia jest wyznaczony na 28 czerwca 1956 roku, kiedy z jednej strony miasta wychodzą robotnicy z tym swoim wielkim wołaniem o chleb, o prawo, o sprawiedliwość, o wolność. I kiedy to wiemy, że to jest ten poznański czerwiec, wybuch właśnie tego dnia jest otwierana po latach, po wojnie, odbudowana wysiłkiem, niesłychanym wysiłkiem ludzi, katedra poznańska. Wciąż warto o tym mówić i przypominać, że to jest też świątynia najmniejszej i można powiedzieć najstarszej parafii w Polsce. Tutaj ten kościół się realizuje. Biskup, który jest gospodarzem pierwszym tej katedry, to jest jakby fundament. On tutaj głosi Ewangelię, on tutaj wyświęca kapłanów, tutaj sprawuje tą centralną liturgię dla miasta, dla diecezji, którego jest pasterzem biskup. Ale na co dzień katedra jest miejscem gromadzenia się właśnie tej najmniejszej wspólnoty parafialnej, która realizuje swoje tutaj funkcje prorocką, królewską, kapłańską, a więc urzeczywistnia się tutaj ten maleńki kościół. Są chrzty, są śluby, głosimy kazania, odprawiamy nabożeństwa. Tak, to wszystko się dzieje, jest parafia katedralna, mówiąc krótko. To jest tak bardzo zobowiązujące, piękne być cząstką parafii katedralnej czy parafianinem katedry poznańskiej. W historii katedry wielkie wydarzenie, które tutaj miało miejsce, to była też obecność Ojca Świętego Jana Pawła II, który tutaj przybył 35 lat temu. Będzie w tym roku obchodzona rocznica. 20 był wtedy czerwca 1983 roku i na zakończenie tej wielkiej mszy, którą odprawiał na Łęgach Dębińskich, przybył, chciał być w katedrze poznańskiej. I do tej katedry wszedł. Tutaj było przede wszystkim spotkanie z kapłanami, ale nie tylko. I to trzeba jakby też powiedzieć, bo to jest jedyny papież, który w tej katedrze przez te 1000 przeszło lat był. Chociaż na początku, kiedy ta historia tej katedry tutaj się rodziła, to papież Jan XIII podarował wtedy temu pierwszemu biskupowi Jordanowi miecz świętego Piotra. I kiedy mu podarował ten miecz, to kazał przekazać go właśnie pierwszemu władcy Mieczysławowi, tak, Mieszko, Mieczysław, sławny z miecza, stąd. Ten miecz przetrwał te wieki. On dzisiaj, oryginał znajduje się w muzeum kopia tego miecza znajduje się w katedrze, nieopodal właśnie z zakrystii biskupiej. Taka, bym powiedział, niezwykła relikwia, która ma swoją nie tylko ikonografię, historiografię, badania, odniesienia historyczne i tak dalej, potwierdzenia, że jest to rzeczywiście najstarszy, taki bym powiedział, materialny zabytek ruchomy, który mamy na ziemi polskiej potwierdzony.
Poznański chór katedralny pod dyrekcją księdza prałata Szymona Daszkiewicza, Wacław Gieburowski, tu es Petrus. Wizyta papieża Jana Pawła II odbyła się w czasie, kiedy proboszczem katedry był ksiądz prałat Jan Stanisławski.
To były bardzo trudne lata, bo to był stan wojenny. To był rok 1977, jak zacząłem, do 1986. I tu byłem proboszczem tej parafii. W katedrze gromadzili się robotnicy z Cegielskiego, także artyści z teatru i tak dalej, uczestniczyli w liturgii. No był tu taki punkt newralgiczny, co potem miało konsekwencje też w odniesieniu do mojej osoby przez ówczesne władze i UB i tak dalej. Więc duszpasterzowałem, miałem tę wielką radość, że u boku arcybiskupa Stroby witaliśmy w katedrze ojca świętego Jana Pawła II. I mogłem go prowadzić wedle ustalonego porządku, ale nie taję, że jest to też wspomnienie połączone z pewnym takim dramatem, bo ktoś tu ostrzegał, co się potem okazało prawdopodobne, że będzie zamach na ojca świętego w katedrze w czasie jego pobytu.
I były tak. Jakieś znamiona tego zamachu?
Były takie znamiona, że w ostatnim momencie przed przyjściem Ojca Świętego z pałacu, kiedy już wyjechał, bo tu było spotkanie dla księży z kilku diecezji. Ojciec Święty miał przemówić do księży i nagle ja stoję w bramie katedry i zjawia się jakiś ksiądz, taki nietypowy, ta sutanna jakaś taka pomięta, jego fryzura rozczochrana i powiada, więc jaki będzie porządek? Najpierw Ojciec Święty pójdzie co? Do głównej nawy, potem do kaplicy, czy odwrotnie? Ja mówię, ksiądz, usiądź i bądź spokojny i czekaj na biegły narzej. No i tak mnie to zaaferowało. Potem widziałem, jak on się z tłumu wychylał. I to nie był typowy ksiądz. To mogę powiedzieć, bo przecież poznajemy się jakoś nośnym. I kiedy przeczytałem potem taką książkę Zabić tego Polaka o planowanym zamachu w katedrze warszawskiej w czasie pierwszej wizyty Ojca Świętego, to doszedłem do wniosku, że być może, że tu coś przygotowywano.
Chciałbym powiedzieć o kilku takich cudownych edycjach, które się tutaj organizują, dokonują. To jest taki program, który przez wiele lat jest realizowany, to jest Muzyka Sacra, a więc miejsce, gdzie się organizuje bardzo piękne wydarzenia muzyczne, gdzie gromadzą się chóry, gdzie są wykonywane bardzo poważne utwory muzyki religijnej, ale jest od wielu lat, od 18-19 lat, bardzo poruszająca, realizowana edycja Verba Sacra. Czytamy Pismo Święte, czytają wybitni aktorzy w oprawie muzycznej.
W ramach tego projektu występowała Anna Seniuk i mówiła przepięknie Pacierze Staropolskie.
Ojcze nasz, jenże jeść na niebiesiech, Oświęci się imię Twe, przyjdź Twe królestwo, bądź Twa wola, jako na niebie, tako i na ziemi. Chleb nasz wszedni daj nam dzisia i odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wodzi nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Po tylu wiekach zostaje coś po człowieku, jakieś kostki, jakieś takie ślady materialne są?
Tak, tak, zostają niewątpliwie. Oczywiście wszystko zależy, w jakich warunkach ten człowiek został pochowany. Bo często pochowany w ziemi, znakomicie się kościec zachowuje, znakomicie. To sprzed wielu tysięcy lat mamy znakomite pochówki. Także nic nie stałoby na przeszkodzie, by szczątki Dobrawy i Mieszka I zostały zachowane. Ale jak sądzę, z tym mamy dlatego taki problem z dotarciem do ich szczątków, gdyż losy tego grodu po śmierci Mieszka II w 1034 roku były szczególnie tragiczne. Najazd księcia czeskiego Brzetysława, który zniszczył centrum tego państwa i zniszczył jego najważniejsze grody. Rabunki, które tutaj przeprowadził Brzetysław.
Między innymi świętego...
Wywiózł świętego Wojciecha, wywiózł 5 braci męczenników, wywiózł pewnie i Gaudentego, prawda? I zniszczył mauzoleum pierwszych władców, bo zniszczenie grobów to było takie namacalne starcie państwa, czy próba starcia tego jakiego państwa, prawda, już takiego doszczętne. To jest przyczyna, dla której my nie mamy dzisiaj szczątków i nie Mieszka i Chrobrego, bo to Brzetysław tak zniszczył poznańską katedrę, zniszczył zresztą palacjum, mamy ślady pożarów w reliktach tego palacjum, no i wyrabował to wszystko, co się dało wyrabować, a przecież te groby, to mauzoleum było z pewnością jeszcze odpowiednio wyposażone, odpowiednio ozdobione, wobec czego wszystko, co można było tutaj z tego grodu wywieźć, na pewno Brzetysław i jego wojowie wywieźli na wielu wozach, o czym kronikarz czeski Kosmas donosił, prawda, że to setki wozów wyjechały tutaj z dobrami wszelkimi i z ludźmi zresztą. Wobec czego możemy też sądzić, że on po prostu rozbił też te pochówki, nie wiem, co z szczątkami zrobił, czy je po prostu zbezcześcił i już, prawda? Wiemy jednak, że dokonano rekonstrukcji pochówku. To już Kazimierz Wielki, grobowiec Kazimierza Wielkiego, który miał kryć szczątki Chrobrego, prawda? Ze słynnym łacińskim napisem hic jacet in tumba, tu w grobie leży Chrobry. Chrobry, twoje miano zresztą ten napis głosił. Wobec czego pewnie odbudowa ze zniszczeń najazdu Przetysława, no też może te szczątki jakoś w czasie tej odbudowy zebrano. I mam pewną nadzieję, że wraz z innymi kośćmi ludzkimi, dziś te szczątki mogą spoczywać w zrekonstruowanym grobowcu w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej, bo tam są skrzyneczki, o ile mi wiadomo, dwie skrzyneczki, które zawierają ludzkie szczątki złożone w tym zrekonstruowanym grobowcu, który zlecił Kazimierz Wielki. Więc,
czyli być może?
Być może. Muszę powiedzieć, że pewne szanse są prowadzone w tej chwili badania genetyczne, w których mam przyjemność uczestniczyć i które mają na celu uchwycenie tego obrazu genetycznego piastów. Jeżeli by się tak udało właśnie tych piastów od strony genetycznej, od strony biologicznej rozpoznać, to wtedy poprzez badania tych reliktów zachowanych w Złotej Kaplicy może da się potwierdzić, że tam rzeczywiście leżą szczątki Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Byłoby to naprawdę odkrycie znakomite. Musiałabym powiedzieć, że na miarę Pałacu Książęcego co najmniej.
I to byłby taki brylant do pani
prac. Tak, to byłoby takie katedry. Zwieńczenie tych naszych poszukiwań, naszych badań. No, nadzieja w tym, że może jakiś materiał genetyczny w tych kościach się zachował. No, myślę, że to byłoby bardzo ważne, żeby takie badania przeprowadzić. I liczę na to, że ksiądz arcybiskup się zgodzi na pobranie tych materiałów, bo to byłoby rzeczywiście fascynujące, gdyby się tak dowodnie powiedziało, bo to wtedy nie byłoby wątpliwości wysuwanych wobec miejsc pochówków pierwszych władców. Byłoby rzeczą pewną, że oni są tu pochowani i że i Mieszko I i Bolesław Chrobry taką wielką wagę przypisywał do swojego poznańskiego grodu, że to takie miejsce dla niego szczególne miejsce w konfiguracji właśnie tej organizacyjnej naszego państwa.
W audycji poświęconej historii Katedry Poznańskiej wystąpili profesor doktor habilitowana Hanna Koćka-Kręc, ksiądz prałat Jan Stanisławski, proboszcz katedry w latach 1977-1986, ksiądz kanonik Ireneusz Szwarc, obecny proboszcz katedralny i doktor Agnieszka Budzińska-Bennett, muzykolog z Bazylei.
Audycję przygotowali Barbara Miczko-Malcher i Maciej Prochaska.
Wykorzystano nagrania zespołu Akademia dell'Arcadia z cyklu Muzyka Restituta, nagrania Poznańskiego Chóru Katedralnego oraz zespołu Ensemble Peregrina.